Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W ostatnim tygodniu Adwentu przedstawimy książki, które pozwolą przygotować się do świąt Bożego Narodzenia i umilić świąteczne chwile. Wyczerpujące informacje o każdej z omawianych publikacji odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Pani redaktor, zbliżające się święta Bożego Narodzenia obfitują w wyjątkowe obrzędy i zwyczaje. Przeżywamy je co roku, ale czy wiemy skąd się wzięły i jakie jest ich znaczenie?
Tajemnice polskich tradycji rozjaśnia bardzo popularna książka Ojców naszych obyczajem, która doczekała się nowego, poszerzonego wydania. Cztery opowieści o kolejno obchodzonych świętach i zwyczajach następujących po sobie pór roku zostały uzupełnione gawędami z cyklu Od kołyski aż po grób, odnoszącymi się do różnych okresów i wydarzeń ludzkiego życia. W gawędach tych słuchacze odnajdą zapamiętane z dzieciństwa, a nierzadko zapomniane już, zabawy i zwyczaje. Książka Ojców naszych obyczajem napisana jest z myślą o młodym czytelniku, żeby mógł sobie wyobrazić, jak wyglądało dzieciństwo jego dziadków. A i starszy czytelnik ze łzami wzruszenia powróci do szczęśliwych dni młodości. Co ważne, do książki Ojców naszych obyczajem dołączona jest wersja dźwiękowa, także osoby o słabym wzroku będą mogły jej po prostu wysłuchać. Proszę posłuchać fragmentu nagrania o wieczorze wigilijnym.
Przychodził w końcu dzień 24 grudnia. Cudzoziemcy, którym choć raz dane było spędzić ów dzień w polskim domu, wyrażają opinię, że sposób, w jaki obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, jest fenomenem obyczajowym współczesnego świata. Nigdzie bowiem poza Polską nie łączą się tak ściśle w atmosferze wigilijnej religijne, patriotyczne i rodzinne tradycje. Nigdzie też nie pielęgnuje się tak pieczołowicie wielowiekowych obyczajów związanych z uroczystą wieczerzą w przededniu świąt Chrystusowych Narodzin. A trzeba pamiętać, że niegdyś, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi, zwyczaje wigilijne występowały w znacznie większej niż dziś liczbie. Przed wieczerzą wigilijną zawieszono u pułapu ścięty wierzchołek świerczku lub sosenki, ubrany w jabłka, orzechy i światy, czyli gwiazdki, wykonane z resztek ubiegłorocznego opłatka. Ozdobę taką, starszą siostrę świątecznych choinek, zwano, zależnie od regionu kraju, jutką, jeglejką, sadem, wiechą lub, najczęściej, podłaźniczką. W rogach izby ustawiano cztery niewymłócone snopy zboża, zaś na stole pod obrusem rozścielano warstwę siana na pamiątkę ubóstwa betlejemskiej stajenki. Gdy zabłysła na niebie pierwsza gwiazda, zasiadano do wieczerzy, którą rozpoczynała wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem. Spożywane potrawy, wszystkie postne, przygotowywane zgodnie z regionalną tradycją, sporządzano z darów pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. Pilnie przestrzeganym przez gospodarzy obowiązkiem wigilijnym były odwiedziny w oborze. Bydło, którego przedstawiciel, wół, był obecny przy narodzinach Jezusa, należało zanieść opłatek. Na odprawianą o północy pasterkę wyruszano do odległego nieraz kościoła. Na Podhalu i w Małopolsce młodzi mężczyźni szli z pasterki na podłazy, czyli w świąteczne odwiedziny. Zięciowie do teściów, kawalerowie do rodziców upatrzonej panienki, aby złożyć życzenia, na przykład takie. Na szczęście, na zdrowie, na te Boże Narodzenie, co by się wam mnożyło syćko stworzenie, co byście mieli telo koników, co w płocie palików, a po sopach krowicek, co w lesie jedlicek, w każdym kątku po dziesiątku, a w kiesonce tysiące, i byście się dobrze mieli, jako w raju Janieli. Jament.
Wszyscy mamy przekonanie, że Boże Narodzenie to takie najbardziej rodzinne ze świąt. Tym bardziej przykre jest więc, kiedy młodzi ludzie rezygnują z małżeństwa, z założenia rodziny.
Jak powiedział święty Jan Paweł II, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Zawsze trzeba mówić młodym o rodzinie i jej wartości. Bardzo przystępnym językiem pisze o tym w książce Rodzina domem miłości i życia, znany Państwu doskonale ksiądz Marek Dziewiecki. Rodzina jest miejscem, gdzie miłość staje się zabezpieczona na całe życie, gdzie każdy jest kochany, zaangażowany, zauważony i potrzebny. Rodzina jest najpowszechniejszą ludzką nadzieją, ale i tęsknotą. Może wysłuchajmy samego autora.
Warto ciągle mówić i pisać o rodzinie, bo rodzina jest pierwszym powołaniem na tej ziemi. Pan Bóg nam powiedział na początku historii do Adama i Ewy: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyli kobieto i mężczyzna, pokochajcie siebie tak bardzo, żebyście chcieli być ze sobą razem na zawsze i żebyście pragnęli mieć ze sobą dzieci. Los poszczególnych osób, los całej ludzkości zależy od tego, co dzieje się między małżeństwem i co dzieje się w małżeństwie i rodzinie, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, a zwłaszcza między mężem i żoną, a w konsekwencji między rodzicami a dziećmi. Żyjemy w czasach, które walczą z małżeństwem i rodziną, które sobie kpią z małżeństwa i rodziny, które zostawiają relacje jakieś chore, zaburzone i zostawiają te ci współcześni ludzie, przewrotni, cyniczni, miłość małżeńską i rodzicielską z takimi chorymi, wypaczonymi więziami. Więc jest to okpiewanie małżeństwa i rodziny, walka z małżeństwem i rodziną, promowanie fałszywych wzorców i dlatego w moich książkach, także w tej książce Rodzina, domy miłości i życia, staram się opisywać ten Boży plan wobec małżeństwa i rodziny. Małżonkowie to są ci, którzy się kochają najbardziej na tej ziemi. Kochać to tak postępować wobec kochanej osoby, by jej się przy nas chciało żyć. To taka najprostsza definicja miłości. I to traktować tą drugą osobę jak bezcenny skarb. I wtedy, jeśli małżonkowie aż tak bardzo kochają siebie nawzajem, wtedy kochają swoje dzieci, to jest oczywiste. Im bardziej mąż i żona kochają siebie wzajemnie, tym bardziej kochają dzieci, którym na skutek tej właśnie wzajemnej miłości przekazali życie. I dzieci czują się wtedy najszczęśliwsze, bo mają mamę i tatę, którzy są ze sobą, którzy są na zawsze, którzy codziennie się szanują, wspierają, okazują sobie miłość. I o właśnie takim Bożym planie, wspaniałym, radosnym dla małżonków i rodziców pisze w tej książce Rodzina, domy miłości i życia.
Książka Rodzina, domy miłości i życia pozwala młodym dostrzec wartość wspólnej wędrówki przez życie w świecie, który tak bardzo walczy z wszelkimi przejawami wiary. Dziś nawet święta Bożego Narodzenia zostały skomercjalizowane, pozbawione religijnych treści, odarte z tego, co duchowe. Chyba trzeba na nowo odkryć w nich to, co najważniejsze. Nie spędzimy świąt w Betlejem, ale może warto w tym czasie udać się tam w duchową pielgrzymkę.
Taką podróż umożliwia nam książka Zofii Kossak Pątniczym szlakiem, w której autorka roztacza barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń spotykanych na kartach Ewangelii. Dla tych, którzy już pielgrzymowali do Ziemi Świętej, może być to pogłębienie wiadomości na temat zwiedzanych miejsc. Dla tych, którzy nie mieli szczęścia zobaczyć Ziemi Chrystusowej, dzięki niezwykłym ilustracjom książka Pątniczym szlakiem jest szansą na duchową pielgrzymkę do świętych miejsc Starego i Nowego Testamentu, śladami ziemskiej obecności naszego Zbawiciela. Proszę posłuchać, jak pisarka opisuje wizytę w Betlejem.
Pielgrzymka ścichła nagle, skupiona, schodzi w dół po wąskich schodach, ustawia się ciasno, by wszyscy mogli się zmieścić na maleńkiej przestrzeni, w której narodziło się zbawienie świata. Betlejemska grota. Stajenka pod strzechą zrosła z duszą. Szopka pastorałek, żłobek drewniany, słoma, siano. W rzeczywistości była to grota półnaturalna, pół wykuta na poziomie drogi, w zboczu wysokiego wzgórza. Tu zapędzano na noc owce, kozy, osły. Żłobek nie mógł istnieć w bezdrzewnej Judei, gdzie zresztą nieznane jest karmienie w budynkach bydła, chodzącego cały rok po pastwisku. Najświętsza Panna tedy złożyła niewątpliwie dzieciątko w kamiennym, nieckowatym wgłębieniu, służącym za poidło. Kolędowe siano z polskich łęgów, wonne jak lilia, zastępowały szorstkie, twarde trawy i mech uskubane na skale. Z mroku natłoczonych celek podziemnych wychodzimy na oślepiające słońce, by wkroczyć z nim w żywy świat legendy. Legendy, bo któż wie, czy rzeczywiście, jak zaręczają ojcowie franciszkanie, Matka Boska karmiła dzieciątko w grocie zwanej Mleczną, którą to grotę ujrzymy za chwilę. I czy rzeczywiście skała spryskana jej mlekiem zbielała, nabierając po wiek wieków cudownej własności wzbogacania pokarmu matek? Któż wie? Legenda jest piękna. Zresztą przecież to Betlejem. Każdy z tych głazów rozsianych po polach mógł być tym, na którym Maryja przysiadła, by maleńkiego nakarmić. Każda grota mogła być tą, do której się schroniła przed upałem. I słodko jest stąpać beztrosko po drogach, co zachowały jej ślady.
Zachęcamy Państwa, by wraz z Zofią Kossak wyruszyć na kręte ścieżki Ziemi Świętej. Autorka książki Pątniczym Szlakiem opisuje miejsca znane nam z Ewangelii z wielkim wzruszeniem, tym większym, że sama była osobą głęboko religijną.
We wszystkich książkach Zofii Kossak odnajdujemy wątki religijne, ale na dwie chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Pierwsza z nich, Ognisty wóz, to 8 opowieści, których akcja toczy się od czasów biblijnych aż po czasy stalinowskie. Tym, co łączy tę historię, jest wątek Bożej obecności w świecie. Objawia się on w znakach niekiedy ledwo dostrzegalnych, a czasem poraża oślepiającą siłą. Czasem odczytuje je potężny władca, a czasem pokorna, cierpiąca zakonnica. Bóg prowadzi dłonie rzeźbiącego pastucha i potrafi też przeniknąć do uciśnionej w ateistycznym systemie komunistycznej Rosji, co pokazuje niepublikowane nigdy wcześniej opowiadanie Zmartwychwstał prawdziwie. Jedna z opowieści w książce Ognisty wóz dotyczy osoby samej Zofii Kossak, która podczas bombardowania w czasie okupacji została ocalona dzięki obrazowi Matki Bożej. Druga książka, Szaleńcy Boży, to zbiór opowieści o świętych, w których czytelnik może znaleźć bardzo różne historie, o pustelnikach i świątobliwych zakonnikach, ale także o rycerzach, zbójcach i królewnach. Autorka w zaskakujący i ciekawy sposób ukazuje, czym jest świętość, że święci nie przechadzają się ulicami w aureolach, lecz żyją tak jak my, zwyczajnym życiem. Na kartach książki Szaleńcy Boży odnajdziemy 16 postaci, niezwykle popularnych, jak święty Mikołaj, Franciszek Ksawery, Andrzej Bobola, Jadwiga Śląska, święta Klara, ale także mniej znanych, jak Bogumił, Świerat czy męczennicy sandomierscy.
Dodajmy, że książka Szaleńcy Boży jest wydana niezwykle elegancko, z kolorowymi ilustracjami, w twardej oprawie i może być również pięknym prezentem.
Ponieważ to już ostatnie dni na przygotowanie świątecznych upominków, zachęcam Państwa do obdarzenia swych bliskich prezentem najbardziej wartościowym, rozwijającym i trwałym, jakim jest książka. Szczególnie jest to ważne w przypadku młodych ludzi, narażonych na wiele negatywnych bodźców płynących ze świata. Żeby zrównoważyć ten zły przekaz, warto podsunąć młodzieży książki ciekawe, niosące pozytywny przekaz, ale bez nachalnego moralizatorstwa.
I tu możemy śmiało polecić książki Zofii Kossak, tym bardziej, że autorka przybliża czytelnikom ciekawe wydarzenia i ważne postacie z naszej historii. Jedną z najbardziej intrygujących jest historia młodego króla Władysława Warneńczyka, bohatera właśnie wznowionej książki Warna.
Dzisiejsza nowość jest, można powiedzieć, jeszcze ciepła, bo dopiero kilka dni temu opuściła drukarnię. W książce Warna pisarka opowiada o jednej z największych zagadek polskich dziejów, jaką była tragiczna wyprawa i śmierć króla Władysława III nad Morzem Czarnym. Powieść podaje historyczną wersję wypadków, choć wiele wydarzeń z tego okresu, łącznie ze śmiercią króla w czasie bitwy warneńskiej, do tej pory nie zostało ostatecznie wyjaśnionych, czego dowodem jest pusty sarkofag na Wawelu. Historia zniknięcia z pola bitwy ciała króla, zabitego rzekomo przez dowódcę Janczarów, po dziś dzień intryguje historyków, prowadząc do najbardziej niezwykłych wyjaśnień, wśród których jest również takie, że polski król był ojcem Krzysztofa Kolumba. Poruszająca wyobraźnię opowieść o epoce królów, rycerzy i dramatycznych bitew doskonale nadaje się do rozbudzenia historycznej ciekawości młodzieży. Ponieważ książce drukowanej towarzyszy bezpłatna wersja dźwiękowa Warny, posłuchajmy jej fragmentu.
Gdy wojska królewskie oddaliły się od gór Demirkapu o dzień drogi, Kasim Pasza i Turakan, Beglerbek Rumeli, ruszyli za nimi, usiłując odchodzących otoczyć i znieść. Ale Huniady przewidział ten ruch i w samą wilię Bożego Narodzenia, gdy w odległej budzie, w jeszcze odleglejszym Krakowie, dzwony biły na pasterkę, natarł pierwszy na zbliżającego się przeciwnika. W trzykrotnym, druzgoczącym natarciu złamano siły tureckie, spychając je do wąwozu Kunowicy. Klęska Turków była zupełna. Rycerstwo mogło podjąć dalszy pochód, nie lękając się pogoni. Pomimo tylu zwycięstw nielekki, nieradosny był to pochód. Na przełęczach mroźne wichry deły z taką siłą, że strącały ludzi w przepaść. Konie padały gromadnie z zimna i głodu. Śnieg sypał bez przerwy, osiadał wielkimi czapami na barkach rycerzy. W wąskich dolinach trzeba było rozkopywać zaspy, by przeprowadzić tabory. Gdy połowa koni padła, król złożył krótką naradę. Postanowiono oręż i zbroje zdobyczne lub zapasowe zakopać, wozy, namioty i wszelki sprzęt obozowy spalić, konie chore dobić i pieszo ruszać dalej. Tak uczyniono. Dziesięciokrotnie zeszczuplona armia ciągnęła podobna gromadzie widm. Rzekłbyś, szkielety idą, a nie żywi ludzie. Świadomość, że wracają do ojczyzny, podtrzymywała w nich ostatek sił, że wlekli się oślepłymi od białości śniegu oczami, wypatrując stron swojackich. Król szedł wytrwale na końcu pochodu, tuż za ostatnimi maruderami, równie jak oni wychudły z postu i zczerniały. Dodawał sił tym, co ustawali, napominając, że ojczyzna blisko, przeto żal ginąć marnie po drodze. I nie jeden, co zniechęcony już się położył na śniegu na wieczne niewstanie, dźwigał się, słysząc te słowa. Prostował odmrożone nogi i szedł dalej. Na koniec koło trzech króli weszli w szerokie, urodzajne błonia nadmorawskie. Tu mogli wypocząć, dostać pożywienie. Z osad i grodów ludzie wychodzili ławą, witali powracających wojaków. Wiedziano już powszechnie, że Turek pobity, że nie wróci tu wiosną ani tą, ani następną. Przeto płakali z radości i przynosili, co mieli w komorach. Więc biły dzwony, grzmiały salwy, wznosiły się łuki. Od powszechnej radości odbijał przykro widoczny frasunek króla. Władysław wciąż nie mógł przeboleć przymusowego odwrotu, przerwania zwycięskiej krucjaty w pół skoku. Drażniły go błogosławieństwa i uniesienia. W swoim przekonaniu jeszcze na nie nie zasłużył. Dzieło było dopiero zaczęte. O zimo, zimo sroga, cóżeś uczyniła? Biada temu, co zawraca w pół drogi. Z niechęcią rozglądał się wkoło. Gniewało go, że nawet Huniady zdawał się zadowolony. Wojewoda Siedmiogrodzki bolał z początku nad odwrotem jako żołnierz, co nierad schodzi z placu boju. Obecnie pocieszył się i uważał cel wyprawy za osiągnięty. Węgry, ukochane jego Węgry, były zabezpieczone od napaści na parę lat. A o to przecież chodziło. Nie, królowi chodziło o coś więcej i dlatego zmarszczka nie schodziła z jego czoła. Mógłby o swojej trosce mówić otwarcie tylko z kardynałem, ale Cezarini, nie zatrzymując się w budzie, pojechał prosto do Rzymu. Nie było nikogo, co by pojął króla. U stropu kościoła Panny Marii zawieszono sztandary zdobyte na Turkach pod Kunwicą, Sofią, Niszem, Zlaticą, Aleksinaczem. Podnosząc głowy do góry, rycerze patrzyli na nie z radością i dumą. Na filarach, podtrzymujących sklepienie świątyni, malowano z polecenia króla herby, panów polskich i węgierskich. A to w nagrodę za okazane przez nich dzielność, poczciwość i rycerską cnotę.
Kolejną propozycją lektury dla młodzieży może być także powieść Trębowla.
Wydarzenia opisywane w książce przenoszą czytelnika do czasów wojny polsko-tureckiej, w trakcie której Turcy oblegali kresową twierdzę – Trębowle. Najważniejszym obrońcą zamku okazał się jednak nie żaden rycerz, lecz żona komendanta, Dorota Chrzanowska. Kiedy załoga twierdzy nie miała już sił do dalszej walki, komendantowa zagroziła, że prędzej się mieczem przeszyje, niż pozwoli poddać zamek.
Dodajmy, że akcja Trębowli rozpoczyna się na Lubelszczyźnie, w dworze Kośmin. Jest to miejsce, w którym 130 lat temu przyszła na świat Zofia Kossak.
Książka, zaczynająca się na dworze w Kośminie i poprzez Lublin i Zamość prowadząca na Kresy, jest tak barwnie napisana, że czyta się jak kolejny tom trylogii. Jest tu przygoda, miłość, wyprawa wojenna, zagadka z przeszłości, wszystko, czego czytelnik, zwłaszcza młody, szuka w lekturze. Na kartach Trębowli znajdziemy nie tylko wydarzenia dramatyczne, ale i wiele zabawnych epizodów, jak na przykład oburzenie polskiego szlachcica, że gość z Holandii ofiarowuje mu w darze cebulę. My teraz już wiemy, że były to naówczas niezwykle rzadkie i cenne cebulki tulipanów.
I jeszcze jedna książka, Gród nad jeziorem, przenosząca nas w czasie najdalej.
Akcja Grodu nad jeziorem toczy się w pradawnej Polsce, w okrytych tajemnicą czasach przed narodzeniem Chrystusa. Więcej wiemy o życiu starożytnych Egipcjan, Greków czy Rzymian niż o naszych słowiańskich przodkach zamieszkujących ziemię między Odrą a Bugiem. Zofia Kossak była pod wielkim wrażeniem odkrycia biskupina, które po raz pierwszy odsłoniły ślady osadnictwa, budowy domów, produkcji odzieży, naczyń, rolniczych narzędzi i broni. Ówcześni Słowianie, bohaterowie Grodu nad jeziorem, nie tylko zajmowali się rolnictwem i łowiectwem. Umieli tworzyć piękne przedmioty, spotykali się z kupcami z dalekich stron, a także, jak my dzisiaj, świętowali, bawili się i kochali.
A jakie książki Zofii Kossak możemy zaproponować najmłodszym?
Dla małych czytelników z pewnością Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata i dla nieco starszych Topsy i Lupus. Książka Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata opowiada o przygodach gromady wesołych skrzatów zamieszkujących stary śląski dwór. I jak to w bajkach bywa, pojawiają się złośliwe chochliki i rozpoczyna się pełna humoru historia o zmaganiach między dobrem a złem. Z kolei książka Topsy i Lupus opowiada o zaprzyjaźnionych psach, które zostają uwikłane w niebezpieczną przygodę. Topsy, mały buldog poddany intensywnej tresurze, uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła umiejętność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji.
Dlaczego książki Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata i Topsy i Lupus są tak wartościowe?
Dzieci wraz z bohaterami biorą udział w niezwykłych przygodach, w czasie których poznają wartość przyjaźni i męstwa, oswajają swe lęki i uczą się odpowiedzialności. Taka literatura wprowadza dziecko w świat tradycji i kultury, a przy tym przekazuje prostą wersję prawd moralnych i pozytywne wzorce osobowe w sposób obrazowy i atrakcyjny.
Dziękujemy pani redaktor. Drodzy słuchacze, zanim się pożegnamy, przypomnijmy jeszcze raz tytuły omawianych książek. Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego. Pątniczym szlakiem Szaleńcy Boży, Ognisty wóz, Warna, Trębowla, Gród nad jeziorem, Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak. Tych, którzy nie zdążyli zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje na temat każdej z omawianych pozycji. Drodzy Państwo, ponieważ jest to już nasze ostatnie spotkanie przed świętami, pragniemy złożyć wszystkim ojcom i pracownikom Radia Maryja, a także Wam, drodzy słuchacze, serdeczne życzenia, by w Waszych rodzinach obecność Jezusa Chrystusa była źródłem siły, pokoju serca i błogosławieństwa na każdy dzień nadchodzącego roku. Kontemplując wspólnie tę wielką tajemnicę miłości, pozwólmy, by nasze serca zostały oświecone światłem, które jaśnieje w betlejemskiej grocie. Dziękując Państwu za ten rok wspólnych spotkań w audycji Czytać, aby być mądrym, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe omówienia prezentowanych dziś książek. Poszczegółowe informacje prosimy o telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Numery te są także podane na stronie Prawe Książki. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.